Dzień dobry, witamy, a naszym gościem jest Waldemar Pawlak, były premier, minister gospodarki i szef Rady Naczelnej PSL-u z nieodłącznym laptopem. Dzień dobry, panie premierze.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Władimir Putin powiedział, że albo będziecie płacić za gaz w rublach, albo nie będziecie dostawać gazu w ogóle. Jak mamy zareagować?
Najlepszą odpowiedzią jest parafraza prezydenta Clintona sprzed 30 lat. Elektryczność głupcze. Bo dzisiaj elektryczność może zastąpić gaz, jeżeli postawimy na odnawialne źródła energii, na właśnie zastąpienie wytwarzania ciepła przez pompy ciepła, gotowanie na elektryczności, a nie na gazie. To mówiąc obrazowo, prezydent Putin może się bujać z tym swoim gazem, bo nie będzie on nam do niczego potrzebny poza przemysłem chemicznym, a tutaj trzeba wykorzystać też dobrze gaz, który mamy w naszych krajowych złożach.
I to mówi Waldemar Pawlak w 2022 roku. A w 2009-2010 Waldemar Pawlak, gdy negocjował kontrakt z Gazpromem, chciał go przedłużyć do 2037 roku. Dlaczego?
W negocjacjach rozmawialiśmy o różnych wariantach, bo wtedy mieliśmy problem polegający na tym, że wyeliminowana została spółka Rosług Energo i trzeba było zastąpić jej dostawy 3 miliardy metrów sześciennych, żeby dostarczać i zachować pełność.
Dlaczego gdyby dzisiaj ten kontrakt obowiązywał, jeszcze 15 lat byśmy płacili Putinowi? Wyobraża pan to sobie?
Ale wyobraża pan sobie, że ten kontrakt nie obowiązuje, że on obowiązuje do końca bieżącego roku, bo w trakcie negocjacji prowadziliśmy różne rozmowy i na pewno nie rozmawialiśmy też o cenach, bo przypinają mi tutaj szczególnie pisowcy sprawy cen, a ceny dla Gazpromu zgodził się podwyższyć minister Jasiński.
O cenach nie chcę z panem rozmawiać, bo zaraz mnie pan zarzuci liczbami i tutaj utoniemy w tych liczbach.
I natomiast teraz wie pan, drugi taki krytyczny bardzo moment to był 2020 rok, kiedy już rząd PiS-u zgodził się na to, żeby zmienić formułę cenową na cenę giełdową.
O tym porozmawiamy.
I to kosztuje nas ogromne ilości.
Ale to są bardzo tajemnicze negocjacje te, w których pan brał udział te 2009-2010.
One są najbardziej transparentne, bo opublikowano wszystkie kontrole NIK-u.
Ale przecież raport NIK-u był utajniony, wie pan.
Opublikowano natychmiast po podpisaniu wszystkie umowy ze wszystkimi.
Kontrola była w 2013, opublikowano w 2018.
Opublikowano w 2010. Pierwsza decyzja, najważniejsza, operatorem na gazociągu Jamał jest Gaz System, a więc 100% spółka Skarbu Państwa. To była najważniejsza. Druga, rewers, czyli możliwość odwrócenia kierunku Jamału i możliwość transportu gazu z systemu europejskiego.
Tego się obawiam przejęliśmy... właśnie, panie premierze, że pan nie zarzuci tymi informacjami technicznymi.
Redaktorze,
a ja panu
przejęliśmy kontrolę nad gazociągiem jamalskim, kontrolę taką operacyjną przez spółkę Gaz System.
Wracamy do negocjacji. Jest styczeń 2009 roku.
To jest efekt negocjacji.
Niech pan poczeka, panie premierze. Jest styczeń 2009 roku i wtedy minister gospodarki Waldemar Pawlak mówi, że zawarcie długoterminowego kontraktu nie byłoby korzystne. Po czym jest lipiec 2009 roku i coś się zmienia, bo okazuje się, że jest nowa instrukcja negocjacyjna, która mówi, że warto przedłużyć ten kontrakt jamalski do 2037 roku. Co się zmieniło przez te pół roku?
Panie redaktorze, negocjowaliśmy ponad rok czasu z Rosjanami, bo nie chcieli się zgodzić na nasze warunki dotyczące przejęcia kontroli operacyjnej nad Jamałem i trzeba było stosować różne chwyty negocjacyjne po to, żeby na koniec mieć możliwość przejęcia kontroli nad Jamałem przez Gaz System, możliwość rewersu na Jamale i rabat na cenie, która dotyczyła...
Ale to była cena za to, żeby przedłużyć kontrakt? Właśnie dlatego trzeba było przedłużać ten kontrakt?
Panie redaktorze, przecież nie przedłużyliśmy tego kontraktu.
No nie, rozumiem, ale instrukcja była taka, że chcieliście to zrobić.
A to mogliśmy sobie różne rzeczy, warianty zakładać,
ale... nie pan odpowiada za to, że potem tego kontraktu nie przedłużono do 37 roku, tylko był do 22,
cały
prawda?
Nasz rząd razem z Unią Europejską negocjował z Rosjanami przez półtora roku, żeby nie ulec szantażowi rosyjskiemu i nie ulegliśmy. Minister Jasiński tymczasem w 2006 roku napisał na swoim piśmie, że nie zapoznał się z umową, ale wyraża zgodę na podwyżkę o 10%
minister
gazu.
Minister Jasiński to 2006, o ile
tak,
pamiętam. To się bardzo daleko
cofnęliśmy. Tak, ale to wtedy napisano ten niekorzystny aneks do umowy.
Ale niech pan posłucha jeszcze tego fragmentu z raportu NIK-u. W wyniku nieprzygotowania merytorycznego polskich negocjatorów podczas rokowań 2009-2010 nie udało się poprawić warunków importu gazu mimo przyznania znacznych korzyści stronie rosyjskiej.
Poprawiliśmy warunki zdecydowanie, bo operatorem przesyłowym na Jamale została
spółka.
Czyli uważa
pan co innego niż kontrolerzy NIK-u?
Tak jest, bo prowadziliśmy te negocjacje w bardzo trudnych warunkach i nasz rząd nie skapitulował, tylko doprowadził do takiej sytuacji, że operatorem stała się spółka polska i teraz, panie redaktorze, trzeba doprowadzić do tego, żeby polskie państwo przejęło kontrolę fizyczną nad tym gazociągiem.
A te sławne 460 milionów dolarów?
To były takie rozliczenia, które miały charakter pozorny.
Podarowane Gazpromowi?
Nie, nie podarowane Gazpromowi. Tam była klauzula mówiąca o tym, że jeżeli przesył gazu będzie przez ten gazociąg w dalszym ciągu stosowany, to jest dla tego, bo to nie było tak, że państwo cokolwiek darowało. To były rozliczenia z Gazsystemem. Europol Gazem. Mhm. I ta firma mogła sobie na tym przesyle to potem odrobić. Tymczasem zmiana formuły cenowej w 2020 roku pod rządami PiS-u, no, ale niech pan posłucha, bo tu pan mówi o 400 milionów, a wie pan, ile kosztowała polskie gospodarstwa domowe w porównaniu
pan
do...
Pan to wyliczył, o ile pamiętam, pan to wyliczył, 6
miliardów dolarów, to czyli ja 24 miliardy złotych. To jest różnica ceny między ceną opartą o ceny ropy, a ceną opartą o ceny
gazu.
Wyście
wtedy nie widzieli, że polityka gazowa Rosji to jest polityka rozszerzania politycznych wpływów?
Dlatego, panie redaktorze, kontrolę nad gazociągiem Jamał przejęła 100% spółka Skarbu Państwa, ponieważ Polska wprowadziła zasadę, że w Polsce w odróżnieniu od Niemiec operatorem na gazociągach przesyłowych może być tylko jedna spółka, no tak. Gazsystem. I Gazsystem przejęło kontrolę nad tym gazociągiem. Polska przejęła kontrolę taką operacyjną nad tym gazociągiem. I teraz trzeba przyjąć kontrolę fizyczną. I dzięki temu, że Putin teraz się domaga rozliczeń w rublach, to nareszcie może państwo polskie i rząd polski ruszy się do tego, żeby ten gazociąg jamalski przejąć, bo przez to będziemy mogli z systemu norweskiego, z europejskiego sprowadzać gaz już teraz.
Panie premierze, cała Europa teraz, mówi, żeśmy się pomylili, bo nie widzieliśmy tego, że Putin gra gazem jak kartą polityczną, a pan cały czas mówi, że
w 2015 roku, panie redaktorze, mówiłem o tym, że gaz można zastąpić bardzo prosto. Jedna biogazownia w gminie megawatt, jeden wiatrak, 4 megawaty.
To nijak mi się to nie zgadza z tym, że pan chciał przedłużać ten kontrakt.
Doskonale panu się to zgadza, bo w głowie by mi się nie mieściło, że rząd polski może akceptować sytuację o jakimś takim horrendalnym imporcie węgla. A tutaj propaganda, panie redaktorze, była taka, że nie lubimy ruskiego gazu, nie lubimy ruskich w ogóle, a równocześnie import gazu z Rosji w ostatnich latach był większy niż w czasach, kiedy my rządziliśmy.
Bo zapotrzebowanie też było dużo większe.
Boże drogi, jaki pan wspaniały jest, jak pan rozlicza tutaj...
Nie, ja tak sobie próbuję odpowiedzieć na pytanie, dlaczego import jest większy.
Dlaczego import rosyjskiego węgla był taki duży, panie redaktorze?
Panie premierze, ja się nie podejmuję z panem odpowiedzieć na pytania. Ja bym chciał, żeby pan
nie
odpowiedział na parę pytań jeszcze.
No właśnie panu mówię, że gdyby nie zablokowano na początku rządów PiS-u w 2016 rozwoju energetyki odnawialnej, to dzisiaj mielibyśmy dużą niezależność energetyczną i to elektryczność wytwarzaną w wielu miejscach, energetykę rozproszoną, czystą, opartą o fotowoltaikę, wiatraki na lądzie i o biogazownię. A pierwszą decyzją taką masywną rządu PiS-u była ustawa o zakazie wiatraków.
Nie pomyliliście się w sprawie Putina i gazu?
Prowadziliśmy bardzo praktyczną politykę polegającą na tym, że na gazociągu Jamał w 2010 roku kontrolę operacyjną przejęła spółka Skarbu Państwa, no 100% Gazsystem.
To prawda.
Zaprzecza pan?
Nie, absolutnie.
Panie premierze, jeśli pan pozwoli... kontrolę fizyczną nad tym gazociągiem, bo to jest infrastruktura, która pozwala importować gaz z Norwegii, z systemu europejskiego, z dowolnych złóż, także na Morzu Północnym.
Mamy pewien protokół rozbieżności między raportem NIK-u, a tym, co mówi premier
Mamy fakty, panie redaktorze, wobec interpretacji. Fakty są tutaj bardzo klarowne i jasne, że zbudowaliśmy bardzo solidne podstawy do tego, żeby Polska kontrolowała dostawy gazu w Polsce i przesył gazu w Polsce, nawet na obcej infrastrukturze. A teraz tą infrastrukturę trzeba po prostu przejąć.
Pasjonująca jest rozmowa. Jak słyszą państwo, zapraszamy naszych słuchaczy do RMF24, do RMF24.pl, na nasze media społecznościowe, słuchaczom RMF-u już serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy.
Panie premierze, nie można było tego gazu wtedy kupić na wolnym rynku?
Można było zmieniać model energetyczny i dlatego też stawialiśmy na rozwój większego udziału elektryczności, na rozwój odnawialnych źródeł energii.
Ale Baltic Pipe pan nie chciał.
Słucham?
A Baltic Pipe pan nie chciał.
Dlatego, że infrastruktura, która w tej chwili jest, gdyby rząd polski zdecydował się na jeden odważny krok polegający na przejęciu Jamału, to możemy importować już dzisiaj. Mogliśmy importować już od wielu lat gaz z Norwegii, dlatego że ta rura, do której jest podłączony Baltic Pipe, wchodzi do systemu niemieckiego i przez system europejskich gazociągów można łatwo Jamałem importować
ten gaz. Ale dlaczego
mamy
się podłączać do niemieckiej rury, jak możemy to zrobić sami?
Bo ją mamy, a tą rurą, panie redaktorze, od wielu miesięcy nie płynie gaz. Więc jest wielka rura, która może pozwala na import 30 miliardów metrów sześciennych gazu, którą nie płynie gaz w żadną stronę. W styczniu na przykład ten gaz płynął z zachodu do Polski. W takiej ilości, która odpowiada mniej więcej 9 miliardom metrów sześciennych, czyli mogliśmy już dzisiaj zastąpić sobie cały import rosyjskiego gazu za pomocą rewersu na Jamale.
To z tego, co pan mówi, to bez żadnego problemu się uzależnimy od dostaw rosyjskich do końca tego roku. I od dostaw ropy, i od dostaw gazu, od dostaw węgla już w maju mamy się uniezależnić.
Możemy nawet to zrobić od jutra. Tak jak i na pewno to zrobimy, bo nie sądzę, żeby rząd polski zaakceptował rozliczenia za gaz w rublach. Czyli jutro przestanie do Polski płynąć rosyjski gaz. Mamy odpowiednie zapasy gazu. Natomiast
ale będzie drożej?
Na dzisiaj przecież ten gaz już, który jest w magazynach, już był kupiony. On nie jest gazem z giełdy. Chyba że PGNiG będzie prowadziła
czyli
działalność
nie
spekulacyjną.
Być żadnych podwyżek.
Chyba że PGNiG będzie prowadziła działalność spekulacyjną.
No tego nie może robić.
No ale ostatnio nie żałuję sobie, jeżeli chodzi o przychody i rozlicza się według cen giełdowych. Wyniki za ubiegły rok to jest ponad 10 miliardów brutto zysku, więc trochę przesadzili chłopcy w PGNiG-u.
Natomiast uważa pan, że generalnie jesteśmy przygotowani na to, żeby do końca roku uniezależnić się całkowicie, jeśli chodzi o
surowce od Rosji. Potrzebne jest jeszcze jedno, to znaczy mentalne oderwanie się rządu od zabobonów energetycznych, od takiego myślenia w kategoriach niewolniczego, przywiązania do węgla, przywiązania do gazu. Gaz już nie jest paliwem przejściowym. Trzeba przejść na energię odnawialną. Proponowaliśmy, żeby uwolnić fotowoltaikę i możliwość budowy małych elektrowni w gospodarstwach domowych. I wie pan co? Po prostu to zignorowano.
Ale ja mam takie wrażenie, jak pana słucham, panie premierze, że pan mówi jak członek rządu Mateusza Morawieckiego, bo to rząd Morawieckiego zapowiada, że do 2030 roku 50 gigawatów będzie z odnawialnych źródeł energii.
Do którego roku?
Do 2030.
No to tu się różnimy.
Bo pan by chciał, żeby to już zaraz było.
Trzeba to zrobić w tym roku, żeby się uniezależnić od rosyjskiego węgla i gazu, nie iść w takim
abiotycznym... Ale te 50 gigawatów jest możliwe nawet w tym roku? Niemożliwe.
Możliwe. Wie pan, jaka jest przeszkoda? Jedna tylko. Regulacje.
Wiatrowe?
Wiatrowe, ale także dla fotowoltaiki. Dzisiaj dużą elektrownię fotowoltaiczną można postawić w kilka miesięcy. 3-4 miesiące. Nie ma problemu technicznego. Problemem są uzgodnienia, procedury przyłączeniowe i tak dalej. I tu rząd musi ruszyć tyłek i przestać udawać wariata i zezwolić na to, żeby wiatraki były budowane na lądzie, bo z wiatraków energia kosztuje 200 zł
i bliżej
za megawattogodzinę,
bo w tej chwili to jest też duża przeszkoda.
Tak, zróbmy bardzo prosty ruch, to znaczy zamiast 10 wysokości zakazu, że w promieniu 10 wysokości wiatraka ludzie mają mieć korzyści, to znaczy albo jakąś opłatę od firmy energetycznej, która jest właścicielem wiatraków, albo na przykład możliwość zakupu bezpośrednio prądu. Wie pan, za ile można kupić elektryczność z wiatraka?
Nie mam zielonego
za 200 zł. A w tej chwili na TGE jest cena między 600 a 800.
Ale nie postawię wiatraka, mam za blisko zabudowania, panie premierze. Nijak się to nie uda.
Ale dlaczego? Dlaczego? No, holenderskie wiatraki też zakłócały krajobraz, a dzisiaj są atrakcją turystyczną. I jeżeli by pan postawił przy swoim domu nieduży wiatrak, może tam pół megawata, może megawat, to by pan miał jeszcze możliwość sprzedawania prądu do sąsiadów i by pan miał...
No nie, bo sieci przesyłowe nie są przygotowane, no do dobrze, tego. 100 miliardów złotych trzeba w to wpompować. Wie pan o tym
ale
bardzo dobrze.
Ale tłumaczę panu, że gdyby uwolnić regulacje i pozwolić, że jeżeli pan pobuduje wiatrak i ma pan możliwość sprzedać do sąsiadów, to nie musiałby pan czekać na to, aż wielkie państwowe molochy ruszą się, żeby modernizować sieci. Wie pan, dlaczego oni tego nie robią? Z prostego powodu, bo jeżeli by te sieci zmodernizowali, to musieliby kupować prąd od niezależnych dostawców. A oni chcą kupować ze swoich elektrowni i dlatego robią z nas wariatów i wiatrak i nie chcą przyłączać instalacji, bo wolą kupować od swoich i potem bardzo drogo sprzedawać.
Przyjemnie dlatego nam się rozmawia o gospodarce, ale jeśli pan pozwoli, chwilkę o polityce.
Tylko dokończę jeszcze, że uwolnienie regulacji i stworzenie warunków do tego, żeby to samorządy decydowały w ramach swoich kompetencji o możliwości pobudowania farmy fotowoltaicznej, wiatraków i tak dalej. Jak państwowej firmy nie potrafią tej energii skonsumować, to pozwólmy, żeby ludzie i samorządy tworzyli nawet takie wyspy energetyczne, w których sami będą w stanie zabezpieczyć swoje potrzeby.
To teraz puśćmy wozę fantazji. Wyobraźmy sobie, że jest taki ośrodek polityczny, przypadkowo znajduje się, nie wiem, na krakowskim Przedmieściu, w Pałacu Prezydenckim i załatwia sprawę tego, żeby regulacje dotyczące fotowoltaiki, również energii wiatrowej były załatwione i wtedy co PSL-owi czy ludowcom jest bliżej znacznie do Pałacu Prezydenckiego?
Jest nam bliżej i PSL-owi jest bliżej do prezydenta także w związku z inicjatywą prezydenta dotyczącą likwidacji Izby Dyscyplinarnej, bo to by zakończyło wojnę polskiego rządu z Unią Europejską. I
tu poprzecie ten projekt oczywiście.
Proponujemy tam trzy poprawki. Dwie są takie zasadnicze, to znaczy po pierwsze staż sędziów minimum 7 lat, a więc żeby były to bezdyskusyjnie osoby z dużym doświadczeniem. Po drugie, możliwość przejścia w stan spoczynku dla dotychczasowych sędziów z Izby Dyscyplinarnej, żeby nie było tam rozchodzenia się po Sądzie Najwyższym. I po trzecie, przywrócenie sędziów, którzy byli odsunięci od orzekania do orzekania, czyli spełnienie warunków europejskich po to, żeby odblokować ogromne środki europejskie, które są potrzebne na rozwój gospodarki po pandemii, a przede wszystkim teraz są potrzebne na pomoc w zaopiekowaniu się 2 milionami Ukraińców, którzy są uchodźcami w związku z wojną na Ukrainie.
Panie premierze, to jest taki wiosenny flirt z Pałacem Prezydenckim, czy to jest coś głębszego?
To jest w tej chwili racja stanu. Jeżeli pan słuchał wystąpienia prezydenta Bidena, który mówił o praworządności, to ja myślę, że to jest czas na opamiętanie się rządu i odejście od tego...
Ale ja mówię bardziej o ludowcach i o ośrodku prezydenckim, o prezydencie...
Prezydent wystąpił z inicjatywą bardzo słuszną, która może to odblokować. Ja się dziwię, że do tej pory ta ustawa nie została uchwalona. Jakieś są perypetie, jakieś tam dyskusje z radykałami... I tu jest apel do PiSu przede wszystkim, żeby posłowie, odpowiedzialni posłowie PiSu dali sobie spokój z tymi radykałami wewnątrz własnego obozu i uchwalili rozwiązania, które pozwalają odblokować środki europejskie, kończą wojnę europejską. Niech pan sobie wyobrazi taką sytuację, że na przykład dla uchodźców możemy wynegocjować w Unii Europejskiej, że na każdego uchodźcę będzie 1000 euro na miesiąc takiego wsparcia na jego zakwaterowanie.
Tak mówi rząd.
Tak, ale ze środkami europejskimi. Natomiast jeżeli rząd w tej chwili robi takie sytuacje, że te umowy, które były z hotelami, pensjonatami, ośrodkami szkolenia po 120 tam około złotych za osobodzień, jeżeli to teraz ma przejść na poziom 40 zł, to rząd będzie wywoływał wielki kryzys humanitarny. To jest niedopuszczalne i nie można tutaj mówić o takim zamknięciu, izolacjonizmie, oderwaniu się od Unii Europejskiej, bo tylko Unia Europejska może nam pozwolić na to, że z jednej strony będziemy w stanie się zaopiekować uchodźcami, z drugiej strony oni będą mieszkali w hotelach, pensjonatach, a nie w salach sportowych, czy...
A propos uchodźców, cieszę się, że pan o tym wspomniał, bo to jest pytanie od naszego słuchacza. Jakie jest stanowisko PSL-u w sprawie przejmowania tak zwanych pustostanów na wsiach? W Polsce mamy dużo nieużytków rolnych i pustostanów i czy można za symboliczny czynsz przekazać to uchodźcom?
wie pan, można, tylko to są takie kropelki, a sprawy zasadnicze to polegają na tym, że rząd powinien natychmiast podjąć rozmowy z Unią Europejską na temat finansowania takiego godnego pobytu w ośrodkach zorganizowanych dla uchodźców, zadbać też o to, żeby można było prowadzić tą pełną integrację, to znaczy oświata, integracja społeczna tych osób, tak żeby oni się tu czuli jak u siebie w domu i podejmować też inicjatywy bardzo konkretne, związane na przykład ze współpracą z Ukrainą. Bardzo konkretny przykład. Otóż tuż przed wojną podpisana została umowa o uruchomieniu tej linii wysokiego napięcia między Polską a Ukrainą. Gdybyśmy kupowali elektryczność w tej chwili z Ukrainy, bardzo konkretnie pomagalibyśmy gospodarce i rządowi Ukrainy w tych bardzo bohaterskich działaniach obronnych.
A ja jeszcze chwilę o polityce. Gdyby Jarosław Kaczyński wyrzucił Zbigniewa Ziobrę z całą Solidarną Polską i wycofał się z destrukcji, jaką zafundował wymiarowi sprawiedliwości, to jestem gotów wesprzeć. Wtedy będę robił wszystko, aby namówić PSL do tego, by weszło w koalicję z PiS. Marek Sawicki oczywiście. I tak mówi Marek Sawicki. A jak mówi Waldemar Pawlak?
I niech pan jeszcze doda, kiedy to było powiedziane.
Oczywiście, że to było
powiedziane. Pół roku temu.
Nie, no tak, tak, nawet więcej, bo w grudniu 2020.
No i słyszał pan jakąś od 20 czy 21?
20, chyba 20, może 21. I teraz pytanie jest, co pan na to jeszcze?
I teraz, panie redaktorze, czy pan słyszał jakąś odpowiedź od poważnego polityka PiSu na tą propozycję?
Być może głos nie dobiegł zbyt wyraźny i zbyt donośny. To ja w takim razie czekam na donośny głos Waldemara Pawlaka.
No widzi pan, ja mam ten sam problem jak pan, to znaczy ja nie słyszałem nawet takiego szeptu. Nie słyszałem, nie dość, że tam żadnej odpowiedzi, to nawet szeptu nie
Ale
słyszałem.
Ale gdyby Salak to powiedział, to nikt tego nie usłyszał. Jak to powie Waldemar Pawlak, no, tak, wejdziemy do rządu, jeśli...
No to Marek Sawicki wykonał heroiczne poświęcenie i co? I został na lodzie, bez odwzajemnienia.
Ale więc panu się podoba to, co mówi Marek Sawicki?
W tej chwili to już jest przeszłość, natomiast dzisiaj teraźniejszość jest bardzo prosta. Jest projekt prezydencki, trzeba go szybko przyjąć, nie dyskutować o żadnych tam rządach, bo widać, że premier Kaczyński nie może się uwolnić od ministra Ziobry. Nie wiem dlaczego, ale trzeba to przeprowadzić i apeluję naprawdę do odpowiedzialnych posłów z PiS-u, żeby zagłosowali za projektem prezydenckim z poprawkami, które pozwalają odblokować środki europejskie. To jest dzisiaj racja stanu dla Polski.
A propos ważnych ludzi, którzy mają ważne rzeczy do powiedzenia. Janusz Kowalski mówi tak. Donald Tusk i Waldemar Pawlak muszą ujawnić źródła swoich dochodów od czasu złożenia ostatniego oświadczenia majątkowego. W przypadku Tuska jest to rok 2014, w przypadku Pawlaka to rok 2015. Polska opinia publiczna musi wiedzieć, jakie były źródła dochodów tych polityków, którzy dziś są liderami partii opozycyjnych. I?
Nie ma żadnych tajemnic. Moje PIT-y są jawne. Wszystkie te dokumenty bardzo gorliwie sprawdzają koledzy z partii pana Kowalskiego. Śledzą, dochodzą, sprawdzają, ale nic nie znaleźli.
Ale wie pan, co on jeszcze mówi? Czy polscy politycy dostawali granty z fundacji finansowanych przez rosyjskie podmioty, czy doradzali firmom, które realizowały interesy z rosyjskimi oligarchami, czy byli na funkcjach doradczych w firmach, które mogły współpracować z Władimirem Putinem?
Nie było takich sytuacji, nie słyszałem o tym. A jeszcze raz powtórzę, że koledzy pana Kowalskiego prześwietlali i mnie, i pana premiera Tuska na wszystkie możliwe sposoby. I gdyby choćby małe źdźbło znaleźli, to by nas tu już rozszarpali i ciągali po sądach.
Panie premierze, będą wcześniejsze wybory?
Zobaczymy po wyborach na Węgrzech.
A dlaczego to ma znaczenie?
No, to będzie albo ośmielało, albo onieśmielało PiS do podjęcia takich właśnie działań, żeby na przykład na takim wzniesieniu powojennym zorganizować na przykład wybory.
Ale to znaczy, uważa pan, że wynik wyborów, czy wysokość wygranej Orbana będzie w jakiś sposób decydowała o tym, czy w Polsce mogą być wybory?
Może mieć wpływ na te procesy, które będą w Polsce, a wygląda na to, że pomimo tego, że jest tam jedna lista opozycji, to prawdopodobnie, takie są wyniki w tej chwili oszacowań sondażowych, Orban będzie kolejną kadencję rządził. Nie będzie miał większości konstytucyjnej, ale będzie miał większość zwykłą. Natomiast, tak a propos strategii politycznych, to rozwiązanie, które przyjęli Czesi, oni są bardziej pragmatyczni. Tam były dwa bloki wystawione naprzeciw ugrupowań premiera Babisza i Czesi dokonali zmiany rządu na rząd prodemokratyczny.
Czyli nie idziemy zjednoczoną opozycją do wyborów w Polsce, tylko będziemy stwarzać dwa ugrupowania. To chciał powiedzieć Waldemar Pawlak.
Tak, ja uważam, że trzeba wyborcom dać możliwość wyboru. Nie można wszystkich pakować do jednego pudełka, bo widzieliśmy na przykładzie wyborów do Europarlamentu, że tutaj zastosowano bardzo prostą propagandę światopoglądową i ta, mówiąc obrazowo, zjednoczona opozycja przegrała.
Ale słyszy pan te okrzyki na wiecach wyborczych również, czy na wiecach opozycji, zjednoczona opozycja?
Panie redaktorze, oprócz takich powierzchownych i emocjonalnych reakcji...
A cóż, to trzeba jest nie polityka, jak nie emocje.
No, oprócz emocji jest jeszcze racjonalność. Ja ubolewam, że w wielu wypadkach propaganda jest tak skuteczna, że zdrowy rozsądek jest bardzo deficytowy dzisiaj w polityce i bardzo go brakuje, bo powinniśmy oprócz emocji jednak kierować się także interesami, także rozsądkiem, także poważnymi analizami, bo państwo, które kieruje się tylko emocjami, jest bardzo łatwo wykiwać i bardzo łatwo przegrywa, bo te emocje zżerają dobre obyczaje i to widać też w Polsce.
To wszyscy wiemy, ale wydaje się, że polityki bez emocji już dzisiaj prowadzić nie można.
No, myślę, że doświadczenie wojny na Ukrainie oprócz wielu aspektów to także pokazuje, że niech pan zauważy, Rosja przegrała zupełnie tą rywalizację taką informacyjną, propagandową.
Rywalizację o serca, tak powiedzmy.
Tak, tak.
Czyli o emocje.
Tak, ale widzi pan, i tutaj postawmy też, co jest podstawą pozycji, postawy Ukraińców, to są właśnie wartości demokratyczne, o których prezydent Biden mówił. To znaczy i państwo prawa, i demokracja, i wolność, i pluralizm, poszanowanie dla różnorodności, bo na tą tutaj obecną w naszym kraju monowładzę trzeba odpowiedzieć pluralizmem, możliwością wyboru. I to te wartości zwyciężają, a przegrywa taki tępy autorytaryzm, gdzie liczy się tylko zdanie jednego polityka. Tylko jeden polityk jest wyrocznią we wszystkich sprawach, we wszystkich. No. Czy panu to coś nie przypomina?
Nie, oczywiście nie to przypomina, ale pan się z Putinem spotkał parę razy.
Nie, ja nie, z Putinem nigdy nie miałem spotkań. Ani jak był premierem, ani jak był prezydentem, bo to były jakby inne. Ja spotykałem się z odpowiednikami, to znaczy z ministrami na przykład gospodarki, z ministrami energii.
To może nawet lepiej. Waldemar Pawlak, bardzo dziękuję. Były premier, minister gospodarki, szef Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego był naszym gościem. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.